Magazyn kryminalny Detektyw, wydanie specjalne. Tylko prawdziwe historie. Wydanie numer 3 z 2017 roku, zatytułowane Małolaty i paragrafy. Prawie szlachetne działanie. Tak można by opisać zachowanie dwóch chłopaków, 17 i 19 lat, z Dąbrowy Górniczej. Owi młodzieńcy uknuli intrygę, dzięki której pod pretekstem randki z nieletnią zwabili na spotkanie nieznanego mężczyznę, po czym skuli go kajdankami. Skrępowany 46-letni osobnik był pedofilem, który za pośrednictwem internetu szukał ofiar. Młodzieńcy wyszli mu naprzeciw przebrani w policyjne mundury, wyposażeni w kabury, a w nich pistolety na gumowe pociski i kajdanki. Skala przestępczości wśród młodych ludzi coraz bardziej niepokoi. Media podają wiele informacji dotyczących patologicznych zachowań nastolatków. Nie ma miejsc czy osób, które byłyby dla nich świętością. Podnoszą rękę na nauczyciela, rodzica czy przypadkowo spotkaną bezbronną osobę. Czasem wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że w tak młodych ludziach jest aż tyle zła i bezwzględności. Niekiedy trudno uwierzyć, do jakich uczynków są w stanie się posunąć. Przedstawiamy je na łamach niniejszego wydania specjalnego. W wydaniu. Dopalacz śmierci. Karabin zamiast tornistra. Kim chciałbyś zostać, kiedy dorośniesz? Młoda fala zła. Na ludzi nigdy nie wyjdę. Nie mieli hamulców. Nie zadzieraj z kosą. Uczeń nasz pan. Za grzechy rodziców. Czyta Maciej Kowalik. Zapraszamy do słuchania. Krzysztof Struk. Dopalacz śmierci. Gdy zbliżał się do zakrętu, zauważył światła przebijające się przez ściany drzew. Na drodze stało jakieś auto. Miało zapalony silnik. Panie, pomóż mi! Krzyknął do niego człowiek, który wysiadł z dużego, terenowego jeepa. Bronisław Rzed dostrzegł, że przy kołach samochodu coś leży. Podszedł bliżej. Potrącona piękna sarenka miała otwarty brzuch, ale mimo to jeszcze żyła. Oddychała, wykonywała konwulsyjne ruchy racicami. Jej ogromne oczy zdradzały przerażenie. O co chodzi? Rzucił do nieznajomego. Mężczyzna około 40 lat był mocno zdenerwowany. Nietutejszy. Rejestracja auta wskazywała na sąsiednie województwo. Wyskoczyła mi, panie, wprost pod koła, rzekł, wskazując na dogorywające zwierzę. Nie miałem szansy zahamować, dodał, jakby chciał się wytłumaczyć. Bronisław Rzed przyjrzał się jeszcze raz sarence. Piękny okaz. Niewiele takich spotyka się w lasach, a te, które są myśliwi, biorą na celownik. Jak mogę panu pomóc? Zwrócił się do przybysza. Poczekaj pan tu chwilę. Pojadę po weterynarza. Może jeszcze da się zwierzaka uratować, a jak nie, to przynajmniej zabiorą truchło. Bronisław Rzed sięgnął do kieszeni. Wyszperał z niej pogiętego papierosa. Odpalił i westchnął. W sumie nie śpieszyło mu się. W domu nikt nie czekał. Żona zmarła kilka lat temu, a dzieci nie mieli. Jedź pan, odparł przybyszowi. Tamten kiwnął głową na podziękowanie, wsiadł do auta i ruszył z piskiem opon. Bronisław Rzed został sam z umierającym zwierzęciem. Cisza. Wokoło żywej duszy. Na drodze ani jednego samochodu. Tak minęło 5 minut, później 10 i 20. Coś przedłuża się to wszystko, pomyślał, sięgając po kolejnego papierosa. Odpalił i zaciągnął się. To go trochę uspokoiło. Przyjrzał się sarnie. Nadal kopała racicami, ale jej ruchy były coraz słabsze, a wzrok z dużych, pięknych ślepi coraz bardziej zamglony. Odejdziesz z tego świata, sarenko, westchnął w duchu. Zaciągnął się dymem i spojrzał na drogę. Może jeep z weterynarzem już nadjeżdża? Na horyzoncie nie było jednak widać świateł samochodu. Zamiast nich dostrzegł w oddali ciemną postać idącą w jego kierunku, poboczem po drugiej stronie drogi. Mimo że nie padało, wędrowiec miał kaptur głęboko naciągnięty na głowę. Gdy zbliżał się do niego, przeszedł na drugą stronę jezdni. Wtedy dojrzał i rozpoznał rysy twarzy. Dziewczyna. Znał ją z widzenia. Była to nastoletnia Magdalena P., mieszkająca na drugim końcu wsi. Zawsze wyglądała jak dziwadło. Miała pomalowane na czerwono włosy, mocny ciemny makijaż i kolczyki. Na twarzy, w nosie, w uszach. Masz szluga? Spytała opryskliwie. Bronisław Rzed przytaknął. Od razu też rozpoznał, że dziewczyna zachowuje się nienaturalnie. Jakby była pijana albo pod wpływem jakichś środków. Jej głos brzmiał metalicznie. Nie wiedział czemu, ale jej obecność wywołała w nim strach. Na ułamek sekundy do jego świadomości dotarła myśl, że być może źle zrobił, zgadzając się na czekanie tu w środku nocy. Wyciągnął paczkę z papierosami. Dzięki, burknęła. Spojrzał na jej twarz. W oczach dziewczyny było coś niepokojącego. Wydawały się jakieś rozbiegane. Spoglądała to tu, to tam, co chwilę obracała się za siebie. Gdy odpalała papierosa, ręce jej drżały. Później wydało mu się, jakby szczękała zębami. Do domu pani wraca? Zapytał, by przerwać krępującą ciszę. Użył formy grzecznościowej, mimo że dziewczyna młodsza, chyba o jakieś 50 lat, mówiła do niego na ty. Nie twój interes. Odburknęła, po czym zrobiła kilka kroków w jedną, kilka w drugą stronę. Była podminowana. Stary mnie wkur, ha, pier! Rzuciła wiązankę. Bronisław Rzet nie odpowiedział. Przez chwilę palili w ciszy. Słychać było tylko szczękanie jej zębów i nerwowe kroki. Nie była w stanie stać w miejscu. A to co, kur? Wykrzyknęła nagle, wskazując na zwłoki zwierzęcia leżące na poboczu. Do tej pory nie zauważyła martwej sarny. Kierowca ją potrącił. Ma tu zaraz wrócić z weterynarzem. Wyjaśnił Bronisław Rzet, jednak jego słowa trafiły w próżnię. Magdalena P. momentalnie rzuciła się w stronę zwierzęcia. Uklęknęła na ziemi i zaczęła gładzić je po szyi. Jej głos stał się jeszcze bardziej agresywny. O kur, skur, podłe świnie! Wypluła z siebie wiązankę. Bronisław Rzet zauważył, że w jej oczach pojawiły się łzy. Nagle obróciła się w jego stronę. Kto to zrobił? Zaje, skur! Parknęła. Poderwała się na nogi. Gdzie jest ten ha? Krzyknęła. Mężczyzna wyczuł, że dziewczyna jest mocno pobudzona. Postanowił jej nie prowokować, odczekać jeszcze parę minut i spokojnie wrócić do domu. Gadaj, kto ją zamordował! Krzyczała. Spokojnie, dziewczyno, opanuj się, odparł. Sarna wpadła pod koła. Normalny wypadek, zdarza się. Dodał jednak ona znów, jakby nie słyszała tych słów, jakby zupełnie do niej nie docierały. Ponownie klęknęła nad zwłokami zwierzęcia. Jej ręce drżały. Mówiła coś do siebie, ale słowa zlepiały się w niezrozumiały ciąg dźwięków. Nagle wstała. Podeszła do Bronisława Rzet. Daj jeszcze fajkę, burknęła. Widać było, że szuka zaczepki. Gdy wyciągnął paczkę, wyrwała mu ją z ręki. Wezmę wszystkie. Spojrzała na niego zamglonymi, rozbieganymi oczami. Mężczyzna stracił cierpliwość. Dziewczyno, uspokój się, oddaj! Chciał chwycić papierosy, ale ona odtrąciła jego rękę. Masz problem, gnoju? Krzyknęła. A może to ty ją zabiłeś? Wskazała na zwierzę na poboczu. O ty, skur! Z jej ust znów popłynęła niecenzuralna wiązanka. Oddasz nie tylko fajki, ale i portfel za to, co zrobiłeś! Mówiąc to, próbowała chwycić go za kurtkę. Bronisław odtrącił jej rękę. Zaczęli się szamotać. Mężczyzna chwycił ją mocno za ręce. Uspokój się, powiedział cicho. Gdy zwolnił uścisk, zauważył, że Magdalena P. po coś sięga, jakby wyciągała coś zza pleców. Nagle poczuł mocny ból, który jednak szybko minął. Od klatki piersiowej po jego ciele rozchodziło się błyskawiczne, głębokie, przenikające ciepło. Zrobiło mu się lekko i błogo. Wszystko naokoło zaczęło wirować. Dostrzegł też błysk. To od ostrza noża, który trzymała w ręce Magdalena P. Chciał go chwycić i zabrać jej, ale wiedział, że nie da już rady. Pogodził się z tym. Ogarnął go spokój. Kolejny cios rozciął mu szyję. Następny uderzył w obojczyk, później jeszcze jeden w okolice szyi i w wątrobę. Z ran tryskała krew. Bronisław Rzet osunął się na kolana. Jego oprawczyni zamachnęła się z całej siły. Ostrze głęboko wbiło się w czaszkę. Po chwili ponowiła cios. Ciało mężczyzny runęło na ziemię. Magdalena P. oddychała ciężko. Zdychaj, ścierwo, wybełkotała. Gdy zauważyła światła samochodu nadjeżdżającego zza zakrętu, schowała nóż, zdążyła jeszcze chwycić paczkę papierosów i puściła się pędem w las. Magda P. zdolna, ale zbuntowana. Taką opinię mieli o niej nauczyciele. Słynęła z ekstrawagancji i agresji. Bunt okresu dojrzewania przebiegał u niej wyjątkowo burzliwie. Bójki, zatargi z nauczycielami, wyzwiska. Lista jej przewinień, które tłumaczyły obniżoną ocenę z zachowania, była długa. W szkole uchodziła za twardzielkę, mimo że takie określenie teoretycznie bardziej pasuje do przedstawicieli płci męskiej. W internacie liceum plastycznego, do którego uczęszczała, wszyscy wiedzieli, że Magda chodzi na co dzień z nożem. W sklepie z militariami kupiła finkę, którą trzymała w kaburze, na pasku pod bluzą. Ciągnęły się za nią plotki, że pewnego razu miała zatarg z kolegą ze starszej klasy i przyłożyła mu ostrze do szyi. Ile w tym było prawdy, a ile zwykłych wymysłów, nie wiadomo. W każdym razie wygląd Magdy P. prowokował. Przychodziła na lekcję ubrana w ciemne, ponure stroje. Na tle innych nastolatków wyróżniała się zainteresowaniami. Wszyscy wiedzieli, że lubuje się w mrocznych historiach. Na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych umieszczała satanistyczne symbole oraz bluźniercze grafiki wobec chrześcijaństwa. Z lekcji religii została trwale usunięta po ciągłych kłótniach z księdzem i po tym, jak pewnego razu oznajmiła, że Kościół katolicki to największa pedofilska siatka w historii ludzkości. Następnie zdjęła ze ściany krzyż i próbowała go połamać. Wkrótce wydalono ją ze szkoły. Mimo że miała talent, była uzdolniona w sztuce rzeźbiarskiej. Na jej problemy w szkole nałożyły się konflikty z prawem. W 2012 roku w małej miejscowości w środkowej Polsce ktoś sprofanował przydrożną kapliczkę. Figura Matki Boskiej została roztrzaskana. We wsi nikt nie miał wątpliwości, kto to zrobił. Znaleźli się zresztą świadkowie, którzy widzieli zajście. Magdalena P. była nietrzeźwa, gdy niszczyła kapliczkę, nie przejmowała się konsekwencjami. Ponieważ nie miała skończonych jeszcze 18 lat, skończyło się na sądzie rodzinnym i przyznaniu kuratora. To niewiele zmieniło. Czy nastolatka rzeczywiście była pod wpływem mocy szatana, czy może pod mrocznym wizerunkiem próbowała ukryć swą niepewność, niemożność porozumienia z otoczeniem, niezrozumienie także ze strony najbliższej rodziny? Na to pytanie odpowiedzi zapewne nie poznamy nigdy. W każdym razie coraz trudniej współżyło się jej z otoczeniem. Kolejne zmiany szkół niewiele dawały, zresztą nie mogły, bo na lekcjach pojawiała się sporadycznie. Zamiast tego w życiu często towarzyszył jej alkohol i używki dostarczane przez życzliwych znajomych. Wśród nich był Marcin C., dealer nielegalnych leków i dopalaczy. Tego wieczoru Marcin C. odwiedził znajomą. Przyjechał pociągiem z oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów miasta. Mieli zamiar trochę pobalować. Kilka dni wcześniej Magdalena P. skończyła 18 lat. Kumpel nie mógł się zjawić na jej urodzinach, dlatego teraz zamierzali sobie to odbić. Z tej okazji przywiózł Magdzie odlotowe prezenty. To co, zabawimy się? Mam parę fajnych rzeczy, powiedział jak tylko stanął na peronie. Magda P. przyjęła jego słowa z radością. Chwilę porozmawiali, zapalili papierosa i ruszyli w drogę. W najbliższym sklepie spożywczym kupili plastikowe kubeczki oraz sok do popijania alkoholu. Kilkanaście minut później siedzieli już na ławeczce w miejscowym parku. Kolega wyciągnął z plecaka butelkę rumu. Coś specjalnie na tę okazję, stwierdził, wlewając do kubków. No to zdrowie. Magdalena P. jednym haustem wychyliła zawartość. Alkohol szybko rozszedł się po organizmie. Poczuła przyjemne ciepło. Potem wypili jeszcze po jednej kolejce i jeszcze po jednej. Humory szybko im się poprawiły, podobnie jak ochota do rozmowy. Dwudziestokilkuletni kolega był już doświadczony w te klocki. W młodzieżowym środowisku uchodził za kogoś, od którego można było dostać różne rzeczy poprawiające nastrój. Z Magdą znali się od kilku lat. Po raz pierwszy spotkali się na jakiejś imprezie. Szybko pojawiła się między nimi sympatia. Oboje lubili orbitować. Minęła godzina, gdy opróżnili butelkę. Byli już nieco wstawieni. Pusta. Co robimy? Spytała Magdalena P. Na to jej towarzysz uśmiechnął się i sięgnął do plecaka. Wyciągnął kolejną butelkę. Bawimy się dalej! Odparł z uśmiechem i wyjaśnił, że to co tu ma, nieźle trzepie. To bimber! Dostałem od jednego znajomego jakieś 50% alkoholu. Pochwalił i rozlał do kubków. Po jednej kolejce napitku Magda poczuła się pijana. Język zaczął jej się plątać. Barwy otoczenia stały się jakby wyraźniejsze. Humor jej dopisywał. O kur, faktycznie nieźle trzepie, stwierdziła. Zapadł już zmierzch. Trochę pożartowali, pośmiali się, po czym Marcin C. sięgnął do plecaka. Wyciągnął stamtąd kolorowe pudełko i bibułki do tytoniu. Mam niezły towar. Nowe na rynku, takie ziółka. Działają podobnie do trawki. Może zapalimy i pójdziemy coś zjeść? Zgłodniałem, a potem dopijemy resztę. Świetny pomysł, zgodziła się bez wahania. Po chwili ciężki, gryzący dym unosił się w powietrzu. Dziewczyna mocno się zaciągnęła. Nie przejmowała się tym, że była już dobrze pijana. Narkotyk szybko zaczął działać. Rzeczywiście wywoływał efekt podobny do marihuany, mimo że był to dopalacz, mieszanka różnych ziół i substancji psychoaktywnych. Kolory otoczenia wyraźnie zyskały na intensywności, zaburzyła się perspektywa widzenia. Dziewczynę ogarnęła niekontrolowana wesołość. Rozmowa przybrała surrealistyczny charakter. Wszystko było powodem do radości. Przez całą drogę do miejscowej pizzerii śmiali się do rozpuku. W środku, z trudem wysławiając się, zamówili dużą pizzę i dwa piwa. Usiedli przy stoliku. Barman, który ich obsługiwał, dostrzegł, że są już nieźle zrobieni. Po pierwszej fali euforii dziewczyna poczuła się słabiej. Wraz z kolejnymi łykami piwa jej nogi stawały się coraz cięższe, a wzrok się zamazywał. Na dodatek jej kumpel, który lepiej to wszystko znosił, dyskretnie wyciągnął pod stołem pozostałość bimbru i dolał do piwa. Minęło z jakieś 15 minut, gdy na stole pojawiła się zamówiona pizza. Dziewczyna zjadła kawałek, ale po chwili uświadomiła sobie, że nie był to dobry pomysł.
Słuchaj, ale się naje... Muszę iść do kibla.
Wysapała i trzymając się za usta, pobiegła do toalety. Magdalena P. dawno nie czuła się tak źle. Słabość ogarnęła jej całe ciało. Po tym, jak zwymiotowała, tak mocno kręciło się jej w głowie, że nie miała siły się podnieść. Usiadła na podłodze w toalecie, opierając głowę na kolanach. Cały świat wokoło wirował. Tymczasem na zewnątrz czekał jej kolega. Minął kwadrans, potem kolejny. Dziewczyna nie wychodziła. W międzyczasie do pizzerii przyszli inni klienci. Ktoś chciał skorzystać z toalety. Powiedz koleżance, żeby w końcu wyszła. Zdenerwowany barman zwrócił się do Marcina C. Ten rozłożył bezradnie ręce. Po chwili właściciel zaczął dobijać się do drzwi toalety.
Już wychodzę,
usłyszał wątły kobiecy głos. Magdalena P., blada jak ściana, z trudem utrzymywała się na nogach, gdy otworzyła drzwi. Idąc do stolika, o mało nie upadła. Ciężko usiadła na krześle.
O kur... ale się naje...
wyznała koledze. Nie przejmuj się, mam coś, co postawi cię na nogi. Powiedział i podsunął jej resztę piwa. Sięgnęła po kufel i wzięła łyk. Reakcja organizmu była natychmiastowa, zwymiotowała pod stół. Dla właściciela knajpy było już tego za dużo. Posprzątasz po koleżance i wynoście się! Warknął do Marcina C. Ten chciał się postawić, ale widząc wściekłość barmana odpuścił. Dobra, zwijamy się. Rzekł do koleżanki. Po chwili, gdy umył podłogę, wyprowadził ją na zewnątrz.
Głupich!
Nastolatka skomentowała zachowanie barmana. Jej towarzysz musiał już wracać do domu. Ruszyli więc w kierunku stacji kolejowej. Po drodze wręczył jej tabletkę.
Weź to, postawi cię na nogi.
Wyjaśnił, po czym oboje połknęli podawcę. Kilkanaście minut później byli już na dworcu. Istotnie, stało się tak, jak mówił jej kompan. Magdalena P. nagle jakby zupełnie wytrzeźwiała. Zmysły jej się wyostrzyły. Poczuła się znacznie lepiej, tak jakby ktoś wlał do jej organizmu nową dawkę energii. Nawet zbyt dużą.
Dzięki. To była naprawdę impreza.
Powiedziała mu tuż przed przyjazdem pociągu. Gdy na stacji zatrzymał się skład, z jednego z wagonów wysiadł jej ojciec. Akurat wracał z popołudniowej zmiany w pracy. Obrzucił oboje surowym spojrzeniem.
A ty co? Znów się szwendasz zamiast uczyć? Czekasz, kiedy cię z kolejnej szkoły wyrzucą?
Rzucił zdenerwowany do córki.
Nie twój interes,
usłyszał w odpowiedzi.
Za godzinę widzę cię w domu,
rzucił na odchodne. Magdalena P. pożegnała się z kolegą. Została sama. Znów poczuła się dziwnie. Tabletka, którą połknęła, dodała jej sił, ale jakby wzmogła niepokój, nerwowość. Jeszcze do tego to spotkanie z ojcem? Ruszyła w powrotną drogę do domu. Ogarnęły ją ciemne myśli. Jej całe życie, wszystko, co ją spotkało, było jakimś ponurym żartem. Tak rozmyślając, weszła na drogę wśród lasu. Gdy minęła zakręt, dostrzegła człowieka na poboczu. Znała z widzenia tego faceta. Starszy, po 60, palił papierosa. Magdalenie P. zachciało się palić. Przeszła na drugą stronę jezdni i ruszyła w jego kierunku. Przedstawiona powyżej historia to tylko przypuszczenie na temat prawdziwego przebiegu wydarzeń. Sąd podczas procesu utajnił jego przebieg. Do dziś nie jest więc jasne, dlaczego 18-letnia dziewczyna zaszlachtowała nożem mężczyznę spotkanego na drodze. Zadała Bronisławowi Rzet ponad 10 bardzo mocnych ciosów, między innymi w klatkę piersiową, wątrobę, szyję oraz w czaszkę. Uderzenia były tak silne, że przebijały kości. Mężczyzna zmarł na miejscu. Gdy chwilę później na drogę wrócił kierowca, który potrącił sarnę, oprócz zwłok zwierzęcia zastał ciało zadźganego Bronisława Rzet. Magdalena P. po tym, jak zabiła, doznała nagłego otrzeźwienia. Uświadomiła sobie, co się stało, rzuciła się do panicznej ucieczki. Przedzierała się przez miejscowy zagajnik. Po drodze wyrzuciła nóż i zakrwawioną bluzę. Gdy dotarła do wsi, natknęła się na kilka osób. Na twarzy i rękach miała ślady krwi. Po powrocie do domu spakowała się i jeszcze tej samej nocy ruszyła na stację, na ostatni pociąg do najbliższego dużego miasta. Chciała ukryć się u koleżanki. Mijając miejsce zbrodni, zauważyła pracujących tam policjantów. Wytypowanie sprawcy nie zajęło funkcjonariuszom dużo czasu. Pies tropiący doprowadził policjantów pod dom Magdaleny P. Przesłuchiwani świadkowie wskazywali na dziewczynę z okolicy, którą widzieli zakrwawioną, nerwowo rozglądającą się dookoła. Nastolatka została zatrzymana dzień później. Była kompletnie zaskoczona. Podczas pierwszych przesłuchań odmawiała przyznania się do winy. Twierdziła, że nie pamięta przebiegu wydarzeń sferalnej nocy. Pod wpływem środków odurzających urwał jej się film. Jeszcze przed procesem skierowano ją na obserwację psychiatryczną, jednak jej wyniki nie dały jednoznacznej odpowiedzi na temat jej stanu zdrowia oraz świadomości w momencie dokonywania zbrodni. Później, w trakcie procesu, przyznała się do winy, oznajmiając przy tym, że bardzo żałuje i że wolałaby oddać swoje życie, żeby nie doszło do tego, co się stało. Utrzymywała jednak, że została napadnięta. Twierdziła, że ktoś nagle wyskoczył z lasu i rzucił się na nią, a potem dusił. Mówiła, że odruchowo chwyciła za nóż i w obawie o to, że zostanie zgwałcona, zaczęła machać na oślep. Nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rany zadźganej ofiary wskazują wyraźnie na bardzo mocne, celowo zadawane ciosy, a nie machnięcia na oślep. Sprawa Magdaleny P. odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Wpisuje się ona na listę wstrząsających zbrodni dokonanych przez ludzi bardzo młodych. Morderczyni skatowała człowieka zaledwie 3 dni po swoich 18 urodzinach. Proces przed sądem w tej sprawie ciągle trwa. Magdalenie P. grozi nawet najwyższa kara – dożywocie. Jej kolega z feralnej imprezy, być może z powodu tego, co się stało, a do czego mocno się przyczynił, sam wymierzył sobie sprawiedliwość. Kilka dni po zatrzymaniu Magdaleny P. znaleziono jego ciało. Popełnił samobójstwo przez powieszenie. Czy bał się ujawnienia tożsamości i problemów z policją w związku z handlowaniem dopalaczami, a może miał wyrzuty sumienia, z którymi nie potrafił sobie poradzić? Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy już nigdy. W każdym razie z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że gdyby owej nocy nie częstował koleżanki alkoholem i środkami odurzającymi do tej makabrycznej zbrodni, w wyniku której zginął niewinny, przypadkowy człowiek, nigdy by nie doszło. Krzysztof Struk. Wszystkie personalia oraz niektóre okoliczności sprawy zostały zmienione.